Mów do mnie wierszem i prozą.
Iwona Dębska, dobry wieczór i z prawdziwą radością zapowiadam, że naszą gościnią jest dzisiaj Ula Morga. Dobry wieczór, Ula.
Dobry wieczór.
Pewnie wielu z Państwa jeszcze pamięta Ulę tutaj z naszych radiowych różnych działalności. Tym bardziej jest mi miło, że możesz gościć z tak niezwykłą, wspaniałą książeczką. Przepraszam, że określam to mianem książeczka, bo jeżeli chodzi o format, to rzeczywiście jest to malutka rzecz w porównaniu do powieści. Natomiast waga tego, co napisałaś, jest naprawdę ogromna. Ula, która jest poetką, reżyserką, wygrała liczne konkursy, jest animatorką kultury. Wiele można by o tobie powiedzieć, ale dzisiaj skupimy się na twojej poetyckiej działalności, bo to nie pierwsze podejście do poezji. Tom zatytułowany jest Życie wietrzne. Przesadzam troszeczkę może z artykulacją i z dykcją, ale to jest bardzo ważne. To nie jest życie wieczne, tylko życie wietrzne.
Tak, w opozycji do życia wiecznego powiedziałabym nawet.
No tak, to można różnie interpretować. Można by pomyśleć, że to jest trochę taka parafraza życia wiecznego, o ile życie wieczne jest. A na pewno w naszych rejonach życie wieczne to jest no konstans.
Tak, no dla mnie ten tytuł zrodził się w ogóle z takiej ogromnej fascynacji nietrwałością. I mam wrażenie, że na tym świecie, który coraz bardziej zaczyna mnie przytłaczać, i to nie jest nic nowego, przytłacza mnie już od jakiegoś czasu, wybrzmiewało to też w mojej pierwszej książce, ale mam wrażenie, że nietrwałość i to poczucie, że nie przetrwamy, dało mi bardzo dużo ulgi. Że mam takie wrażenie, że napisałam w tej książce, że nietrwałość staje się jedyną szansą na przetrwanie, bo mam wrażenie, że gdybym żyła z poczuciem, że będę żyć wiecznie, albo że ten świat w takiej konstelacji, w jakiej istnieje teraz, przetrwa wiecznie, to byłoby mi bardzo źle. I mam wrażenie, że to odkrywanie właśnie przemijania nietrwałości, biodegradacji, jakiegoś obiegu materii w przyrodzie, odkrywanie w zasadzie czegoś, co było już odkryte, ale takie ponazywanie namacalne, gdzieś dotknięcie tego, że jest ten przepływ, że my jesteśmy jakąś taką materią, która płynie i nie musimy trwać. To jest mi z tym dobrze.
Tak, ale też mam wrażenie, że przez ten tytuł i przez wiersze, które tutaj możemy przeczytać w twoim tomie, przemawia coś takiego, że jesteśmy bytem ulotnym. Tak, na tym wietrze. Wiatr oczywiście ma tutaj znaczenie symboliczne, o czym w tej chwili powiedziałaś. I też odniosłam wrażenie, że ty właśnie nie masz już takich roszczeń do świata, tak? Że właśnie chcesz znaleźć sobie swoje miejsce, nie musisz być kimś rozpoznawalnym, nie musisz być kimś, kto odnosi spektakularne sukcesy, tak? Ty chcesz być drzewem.
No zdecydowanie, gdzieś mam wrażenie, że w pierwszej książce ponazywałam te swoje fundamenty i odkryłam, że fundament, o ironio, nie musi być bardzo trwały, może być bardzo kruchy. I dla mnie w życiu moim twórczym, ale też w życiu moim jako kobiety, jako człowieka, to zaakceptowanie tej kruchości w różnych aspektach, zarówno tego, o czym mówisz, czyli tak zwanego sukcesu, czy zajmowania jakiejś pozycji, ale też kruchości w znaczeniu emocji, tego, czy jestem odporna, czy jestem dzielna, bo dorastałam trochę w takim poczuciu, że muszę być bardzo dzielna i ogarnięta. I nagle odkryłam, że nie muszę, że nic nie muszę. I ta książka druga jest takim hołdem właśnie dla nietrwałości i dla ulotności, dla tego, co nagle stanowi o naszym życiu w taki inny sposób, w takim innym wymiarze, bardziej bym powiedziała duchowym, bardziej takim umysłowym, intelektualnym, gdzie człowiek skupia się na myśli, na spostrzeżeniu, na jakiejś takiej uważności na świat, a niekoniecznie na tym, żeby przez ten świat się gdzieś łokciami przepychać i okopywać i obmurowywać swoje istnienie na wieczność.
Dlatego powiedziałam, że zacytowałam wręcz, chcę być drzewem, ty chcesz być drzewem, bo to jest fragment życia wietrznego właśnie, czyli wiersza tytułowego. W życiu wiecznym chcę być drzewem małym, karłowatym, z gałęziami wygiętymi od dźwigania szyszek i spękaną korą, pachnącą żywicą, która sączy się dyskretnie jak łzy wzruszenia. W życiu wietrznym chcę szeleścić igliwiem, w życiu wietrznym chcę trzeszczeć i butwieć, gościć i rozpieszczać korniki, poddać się kompletnej degradacji i rozsypana w próchno, pozwolić, by wiatr rozwiał mnie na cztery strony świata.
Tak. To jest dokładnie moje marzenie, które jest treścią tego tytułowego wiersza. Mam takie poczucie, że drzewo to jest w ogóle dla mnie jakiś taki byt, który mnie bardzo fascynuje. Mam wrażenie, że często zapominamy o tym, że są wokół nas drzewa, które są starsze niż budynki. Szczególnie w takich miastach, które są, nie wiem, odbudowane, młode, ale dużo mamy młodych miast w Polsce. Te drzewa potrafią żyć naprawdę setki lat. Chodzimy koło nich, traktujemy je tak w taki naprawdę, bardziej dbamy o budynki, bardziej dbamy o to, co zbudował człowiek, niż o te piękne byty, które zrodziły się z jakiegoś ziarna i które są takimi domami, miastami dla innych żyć. Ja mam przepiękny cedr przed domem, na który patrzę regularnie. On jest schronieniem dla takiej ilości ptaków, owadów. To, co tam się dzieje, to jest jakaś prawdziwa metropolia. Mam wrażenie, że dzik, który do nas przychodzi, też sobie śpi pod tym cedrem, na tych igłach. To jest jakby niesamowity świat, taki mikrokosmos. I myślę o tym, że to było dla mnie takie w ogóle spełnienie marzenia, po prostu rozsypać się pod takim cedrem i zrosnąć z nim. To jest absolutna moja wizja mojej przyszłości.
Nie wiem, czy tobie podoba się takie określenie, które wpisuje cię trochę w taki nurt rzeczywiście dość nowy w poezji, czyli ekopoezji. Bardzo dużo poetów i poetek ostatnio pisze o tym z takim zalęknieniem, co my robimy światu, tak? I będąc jednocześnie jego integralną częścią. Odchodzisz też od antropocentryzmu. Zdecydowanie nie stawiasz tutaj siebie, człowieka, na pierwszym miejscu. Masz jakąś pokorę do tego, co nas otacza. Właśnie do tego drzewa, do tego twojego cedru, który oglądasz. Mnóstwo wierszy związanych jest właśnie z tym, co cię zachwyca, co wydaje nam się takie naturalne, bo my to mamy. Widzimy na co dzień. Przepiękny wiersz, spektakl. Nie wiem, czy ty chciałabyś go przeczytać.
Mogę, oczywiście.
Czy ja to zrobię, ale wolałabym, mając już taką okazję, tak, gościć autorkę, to bardzo poproszę.
Stronę.
Tak, poproszę, to jest strona 17.
Dobrze, oczywiście. Spektakl. Kiedyś dźbła trawy tańczą, ziemia oddycha. Soczystość liści łapczywie spija krople deszczu. Chmury dziergają słońcu ochronny kokon. Zastygam, by nie spłoszyć kąpiącego się w kałuży wróbla. No to jest trochę taka właśnie dla mnie historia o uważności i obserwacji też tego świata. Oczywiście zgadzam się nie mam problemu z pojęciem ekopoetyki, bo wydaje mi się, że ekopoetyka, w ogóle bycie eko jest jakby super ważne. Natomiast niedawno miałam takie dwie konfrontacje związane z tą poezją. Jedno to było spotkanie z Szymonem Kloską, który powiedział, i to było dla mnie, najpierw miałam wrażenie, że się z tym nie zgadzam, ale po dłuższym czasie, po rozmowie z nim, ale też potem po przemyśleniu, chyba się z tym jednak zgadzam. On powiedział, że to jest poezja polityczna, a drugie to była opinia dyrektora Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, który jest wydawcą tego tomu, pana Jarosława Zalesińskiego, który powiedział, że on się nie zgadza, że to są wiersze wyłącznie w nurcie ekopoetyki, tylko że jest to poezja egzystencjalna, bo mam takie poczucie, że ja trochę wychodzę z takiego założenia, że nasze życie w relacji z przyrodą jest jednak takim moim manifestem politycznym, że to jednak jest coś więcej niż tylko ekopolityka, czyli ja się martwię o przyrodę, ale żyję inaczej. Chciałabym, żeby to, o czym piszę, w jakimś sensie też pokazywało to, jak ja chcę żyć, albo jaki sposób na życie próbuję wybierać, ten krok do tyłu, to zatrzymanie. Dlatego oczywiście ekopoetyka jak najbardziej. I myślę, że te wiersze się wpisują w tą poetykę jak najbardziej.
Ale rzeczywiście niesprawiedliwe, przepraszam Ula, byłoby określić ten tom tylko i wyłącznie jako tom ekopoetycki, bo bliżej mi jest jednak do określenia Jarosława Zalesińskiego, który sam jest poetą, znakomitym zresztą, że to jest poezja egzystencjalna. Ty tutaj się zastanawiasz nad w ogóle nad naszą nicością taką człowieczą, nad tym, kim my właściwie jesteśmy. Mówisz o relacji człowieka z człowiekiem. Mówisz o różnych lękach, które dotykają podmiot liryczny, ciebie, czy nas wszystkich.
Bo w tym kontekście ta przyroda i to ten antyantropocentryzm to jest coś, co bardzo mnie zajmuje, ponieważ uważam, że tak naprawdę nie uda się naprawić ludzkości, jeśli my nie zmienimy naszej relacji z przyrodą, tak? To no też tutaj gdzieś w tych tekstach się pojawia, że my tak naprawdę podbijamy kosmos, odkrywamy mnóstwo rzeczy, nie znamy do dzisiaj mowy zwierząt, tak? Nie potrafimy się komunikować ze swoim własnym otoczeniem, w którym funkcjonujemy. Czynimy sobie tą ziemię poddaną w sposób najbrutalniejszy, a oczekujemy, że będziemy umieli uszanować drugiego człowieka. Myślę, że nie będziemy umieli, że dopóki ta nasza egzystencja nie zrobi tego kroku do tyłu, my się troszkę nie wycofamy i nie zobaczymy, że tu jest miejsce dla wszystkich i nie będziemy w stanie żyć w relacji ze światem inaczej, to wydaje mi się, że... Więc nie chodzi mi tylko o taką ekologię w znaczeniu... Chociaż to jakby, wydaje mi się, że to się nie wyklucza, tak? No nie, ten tryb egzystencjalny nie wyklucza się z trybem ekologicznym, bo wydaje mi się, że moim jednak takim manifestem politycznym jest to życie w relacji z naturą i przyrodą, bo wydaje mi się, że bez niego nie da się tego świata naprawić.
Nie da się naprawić, ale też chciałabym teraz podejść do innego wiersza, wiersza, który zdecydowanie jest wierszem egzystencjalnym i fantastycznie pokazuje to, o czym rozmawiamy, czyli o tych wszystkich lękach, zwątpieniach, o tym, co powiedziałaś na początku, że tak próbowałaś się ułożyć trochę z tym światem, znaleźć tą swoją niszę, swoją gawrę, może do której można się schronić i być w tym świecie, jednocześnie go obserwować i też mając poczucie, że czas się kurczy, tak? Bo im człowiek starszy, tym ma świadomość, że musi być uważniejszy na wiele rzeczy, bo one się już mogą nie powtórzyć po prostu. Jest taki wiersz, wiersz chyba otwierający, wiersz otwierający cały tom.
Zdążyć,
tak? To jest też ważne, w jaki sposób on jest napisany i to też jest charakterystyczne w tym twoim tomie, że robisz ukośniki, tak? W wyrazach. I teraz propozycja znowu ode mnie. Poprosiłabym przynajmniej o dłuższy fragment. Strona piąta dla ułatwienia. Tak, tak, no to jest początek, to nie jest trudne.
Ten pamiętam dokładnie, gdzie jest, bo otwiera książkę. Zdążyć. Czas mi się kurczy, by przeczytać wszystkie książki czekające obok łóżka. By usłyszeć z twoich ust każde słowo w matczystym języku. Ubywa dni, gdy będę mogła wystawiać twarz do słońca i wieczorów, kiedy twoje palce zbłądzą w zgięciach moich kolan. Okazji do tańca, nim pojawią się pierwsze oznaki starzenia. Czeka mnie coraz mniej jabłek, które ugryzę własnymi zębami i szczytów, które zdobędę sama, nie palcem po mapie. Czas mi się kurczy, by ocalić każde źdźbło na moim trawniku i każdy włos na twojej przyprószonej szarością głowie, by zdążyć zapisać wszystkie niewypowiedziane myśli i złapać brakujące pokemony, by odwiedzić miejsca, gdzie mnie jeszcze nie było i gdzie obiecałam sobie wrócić. Każdego dnia maleje moja odporność na zmęczenie, ale rośnie liczba dioptrii i poziom cholesterolu. Czas mi się kurczy, by zdążyć.
No, bardzo jest to ciekawa zabawa słowem, po pierwsze. Po drugie, tak, ty mówisz nam tutaj, że nie musimy tego wszystkiego robić. Mamy żyć po prostu. Świat jest nieogarnięty i będzie powstawało coraz więcej książek na przykład, tak? Nie zdążymy przeczytać, ale może zdążymy żyć. Przynajmniej ja w ten sposób sobie ten wiersz tak interpretuję.
Tak, jest coś takiego, ten wiersz otwiera książkę, a na końcu jest taki wiersz, który kończy się zdaniem: na nowy rok marzenia, nie plany. Mam wrażenie, że my jesteśmy w ogóle w pułapce planowania i takiego planowania, co chcemy. Ludzie robią listy, każdy rok zaczynają od tego, ile przeczytają, co zrobią, ile zrzucą kilogramów, ile zrobią kroków. My żyjemy z tymi wszystkimi zegarkami pikającymi. Ja, jak widzisz, nie mam żadnych pikających zegarków. Staram się nie mierzyć i nie liczyć, nie odliczać tego, co robię, bo mam takie poczucie, że w marzenia w ogóle wpisana jest to niespełnienie. Oczywiście cudownie jest spełniać marzenia, ale wydaje mi się, że właśnie w marzenia jest wpisany taki rodzaj tęsknoty i czegoś, co może się nie wykonać, ale możemy żyć z bardzo pięknym wyobrażeniem, marzeniem i... No i to bym chciała realizować, czyli po prostu żyć. Cokolwiek na tej drodze się zdarzy lub też uda wymarzyć i zrealizować, super. Natomiast staram się nie planować albo planować jak najmniej, bo wydaje mi się, że to jest też bardzo taka ogromna pułapka, w którą się sami zapędziliśmy jako ludzie.
To prawda. Wrócę jeszcze do tej twojej myśli, która nie może nam umknąć, o tym, że my nie rozumiemy mowy zwierząt, czy nie chcemy się jej nauczyć, a one do nas mówią. Bardzo dużo mogą nam powiedzieć. I jest takie przepiękne zdanie z wiersza, o które cię za chwileczkę poproszę, żebyś go przeczytała. Ja tylko przeczytam ostatni wers. Jak przyznać się dzieciom, że wciąż nie znamy mowy zwierząt? I ten wiersz zatytułowany jest Mowa trawa. Podpowiem od razu, że na stronie 23 go znajdziesz i bardzo bym prosiła o przeczytanie tego wiersza.
Jasne. Mowa trawa. Niepokój wyprzedza mnie na każdym kroku. Objawił się martwym ciałem ptaka na chodniku. Słońce pali ze wstydu, kiedy sąsiad straszy szpadlem rodzinę dzików. Ja walczę o trawnik, ty walczysz z alergią. Owady kolejny rok walczą o przetrwanie. Wiatr wygnał psa za szafę. Ogon wystaje nieśmiało jak znak zapytania. Mewy wrzeszczą, chcą nam coś powiedzieć. By ukryć bezradność, gapimy się w niebo. Czekamy na kolejny lot Polaka w kosmos. Jak przyznać się dzieciom, że wciąż nie znamy mowy zwierząt?
To jest to, o czym wspominałaś, tak, że osiągamy technologiczne sukcesy, że przekraczamy kolejne granice, a w tej najbliższej relacji, nie tylko ze zwierzętami, ale też sami ze sobą mamy często trudność, tak, że jakby no nie tam patrzysz. Patrzysz w kosmos, ale trochę inaczej, tak?
Tak, mam wrażenie, że potrafimy przeoczyć to, co jest bardzo blisko nas, a osiągamy niezwykłe rzeczy, prawda? Natomiast często tracimy relacje z bliskimi, często zapominamy o rzeczach takich drobnych i ważnych, zapominamy o sobie, bo ja myślę, że to jest też problem, że często nie dbamy o siebie, o taki dobrostan. Nie chodzi mi nawet o rzeczy wielkie, chodzi mi o taki czas dla siebie, po prostu na bycie ze sobą. Dla mnie na przykład odkrycie tego momentu, że ja naprawdę lubię spędzać ze sobą czas, że ja lubię mieć ten moment w ciągu dnia, kiedy jestem sama ze sobą, w którym nic nie robię, albo czytam, albo myślę, albo coś oglądam, ale jestem skoncentrowana na tym, że oto jestem ze sobą. To jest jakiś bardzo, bardzo piękny moment to był, bo to dużo w moim życiu zmieniło. Przestałam traktować te momenty jako nic nie robienie, tracenie czasu, trwonienie tego czasu, nudę. Raczej uważam, że to jest bardzo produktywny czas. On jest dla mnie niesamowitą regeneracją, też takim właśnie, jak tego nie mam, jak jestem w jakimś zabieganiu, to czuję, że płacę za to cenę. I myślę, że to jest problem w ogóle tego społeczeństwa, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, że my ciągle gdzieś biegniemy i ciągle za czymś gonimy. Ta poezja jest trochę dla mnie takim momentem właśnie zatrzymania i weryfikacji tego, jak też trochę mojej higieny życia tak naprawdę, bo myślę, że ten tom jest taką kontynuacją tamtego, kiedy określiłam sobie te fundamenty i to, co jest dla mnie ważne i tutaj kontynuuję jakby to myślenie o tej fascynacji tymi odkryciami.
To ja Państwu polecam zagłębić się i zatrzymać w tomie Uli Morgi Życie wieczne. Warto jeszcze powiedzieć, Ulu, na zakończenie o okładce, która jest po prostu niezwykła. Bardzo prosta.
Jeśli możemy, to bardzo chętnie, bo to jest naprawdę, ja jestem zakochana w tej książce. Zawsze się śmieję, że na spotkaniach będę siedzieć tylko i patrzeć na nią i wąchać te strony.
Jeszcze dotykać jest bardzo przyjemnie.
Jest bardzo przyjemna. Zaprojektowała ją bardzo utalentowana projektantka z Gdańska, Basia Bugalska, która podeszła do tego z takim, nie wiem, jak to powiedzieć. Książka jest piękna też dlatego, że ona w ogóle otwiera serię i ja już sobie tak wyobrażam, jak będą wyglądały następne projekty. Myślę, że tutaj to nawiązanie i do tych moich ukośników, i do drzewa, a jednocześnie to jest tak proste, prawda? Nie ma ilustracji. Ja uwielbiam, kiedy książki poetyckie są takie czyste, gdzie ten wiersz właściwie pracuje i litera pracuje sama ze sobą, więc Basia dokonała tutaj czegoś pięknego. Dziękuję mojemu wydawcy w Bibliotece Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece im. Józefa Konrada w Gdańsku za to, że się otworzył na tak piękny projekt i zaufał Basi. Książka jest też, tak jak powiedziałaś, książeczka, bo ona się mieści w dłoni, co jest w ogóle cudowne, że można ją trzymać jedną ręką. Bardzo to lubię. Wykonana z pięknych materiałów. No super.
Tak, to jest dzieło sztuki i tak jak powiedziałaś, to było moje pierwsze skojarzenie. Ta książka jest czysta. Bardzo dziękuję. Odsyłamy Państwa do tomiku, do Życia wiecznego Urszuli Morgi, która była dzisiaj naszą gościnią. Jacek Puchalski nam program zrealizował. Iwona Damska, dobrej nocy życzymy. Do usłyszenia.
Mów do mnie wierszem i prozą.